Zamkolandia.
Przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Witam wszystkich małych i dużych czytelników, tych, którzy kochają książki oraz tych, którzy, mam nadzieję, polubią czytanie. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Grzegorzem Kazdepkę, autorem książek dla dzieci. Dowiecie się, dlaczego zaczął pisać, skąd bierze pomysły na książki i jakie wrażenie zrobił na swoich małych czytelnikach w Rzeszowie podczas spotkania autorskiego. Grzegorz Kazdepkę to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy dla dzieci. Opublikował ponad 60 książek, z których większość cieszyła się statusem bestselleru. To m.in. Mam prawo, Kuba i Buba, Tylko bez całowania, A ja nie chcę być księżniczką, Mity dla dzieci czy Koronkowa robota. Za książkę Kacperiada, opowiadania dla łobuzów i nie tylko, otrzymał nagrodę literacką imienia Kornela Makuszyńskiego. Był dwukrotnie laureatem nagrody Edukacja 21 za książki Co to znaczy oraz Bonczyton. Dwie spośród jego książek, Detektyw Pozytywka oraz W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko, zostały wpisane na światową listę White Ravens. Książka Horror, czyli Skąd się biorą dzieci, znalazła się na liście skarbów Muzeum Książek Dziecięcych. W roku 2017 przyznano mu tytuł ambasadora polszczyzny, w 2019 został kawalerem Orderu Uśmiechu. W roku 2021 Fundacja ABC Cała Polska czyta dzieciom uznała Detektywa Pozytywkę za najlepszą książkę ostatniego dwudziestolecia. Wśród 20 wyróżnionych tytułów znalazła się także Kacperiada. Teraz już czas na rozmowę z autorem.
Nad brzegiem morza domek stał, a gdy wiatr wiał, to domkiem chwiał.
A w domku rybak przestraszony, co się boi własnej żony.
Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnić dzisiaj snę? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłynie? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnić dzisiaj snę? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłynie?
Zarzucił rybak w morze sieć, by żona mogła rybkę zjeść. Lecz rybki szybko chyc przez dziurę, oj, dostanie rybak burę.
Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sen? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sen? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz?
Lecz co to, czy na jawie śnie? To złota rybka w sieci mej. Marzenia będą dziś spełnione, uszczęśliwię moją żonę.
Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz?
Klejnotów stos mi rybko daj, dla mojej żony wszystko najdroższy prezent weź rybaku, silne serce mój biedaku.
Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłynie? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłynie?
I chociaż zdrowe serce miał, nad brzegiem stał, bo żony się bał. Lecz ciekaw jestem, czy znajdziecie cenniejszego coś na świecie.
Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny?
Grzegorz Kazdepkę jest teraz popularniejszy pisarz dla dzieci?
Chyba nie, są, myślę, popularniejsi ode mnie. Poza tym z nami pisarzami dla dzieci jest tak, że co jakiś czas pojawia się jakaś nowa osoba, nowy bohater, który zajmuje uwagę dzieci. A właśnie, powiem powiedzieć od razu. Szczerze mówiąc, my autorzy książek dla dzieci nie jesteśmy popularni. Popularni to są nasi bohaterowie. Bardzo popularny jest mój detektyw Pozywka, no ale czasami musi walczyć o popularność na przykład z wymyślonymi, wspaniałymi bohaterami pani Justyny Bednarek, czyli ze skarpetkami jej znakomitymi. Od razu zaznaczam, i to jest ciekawostka, wydaje mi się, że w środowisku ludzi piszących dla dzieci raczej nie ma zawiści. Nie jesteśmy osobami, które są zawistne. Cieszymy się swoimi sukcesami. Dość powiedzieć, że ja byłem pierwszą osobą, która czytała książkę pani Justyny Bednarek o skarpetkach i bardzo namawiam, żeby tę książkę wydała. Cieszę się, że ona powstała. Także my bywamy popularni raz mocniej, raz mniej, ale nasi bohaterowie, tak, ci dopiero grzeją się w sławie zainteresowania także dzieci.
Nie ma tej zawiści, ale też, czy wy jako autorzy książek dla dzieci śledzicie, co wymyślił autor i co się na rynku w świecie dziecięcym pojawia, bo czasami są takie fale powieści detektywistycznych dla dzieci, czy też fale o zwierzątkach.
Pomimo, że jestem autorem książek dla dzieci, to przyznaję, że więcej czytam książek dla dorosłych. Jestem po prostu czytelnikiem zapalonym od zawsze. i czytam dużo, dużo, dużo. Nie zawsze czytam książki dla dzieci w całości, te, które są wydawane przez moich kolegów i koleżanki, ale staram się przynajmniej przeglądać, poznawać w ten sposób, żeby nie zdublować pomysłu, bo jest coś takiego, że pomysły czasami całymi stadami przylatują do jakiegoś kraju i wtedy wszyscy autorzy nagle chcą pisać, dajmy na to o COVID-zie i tak dalej, bo też wydawcy to zamawiają. Tak, zdarzają się też mody literackie na określone gatunki. Sam byłem przyczyną kilku takich mód, na pewno spowodowałem modę na książki detektywistyczne w Polsce, bo pozytywka ukazała się już lat temu 18, kiedy jeszcze nie było żadnych nowych kryminałów w Polsce dla dzieci, teraz ich już jest dużo. Też udało mi się jakby wywołać temat i zaczęły się pojawiać książki o prawach dziecka po tym, jak się ukazała moja książka Mam prawo. I to mnie cieszy, bo jak to śledzę rzeczywiście też z takich względów związanych nie bynajmniej z potrzeby udowadniania samemu sobie, że mam wpływ na środowisko, ale jestem też ciekaw, w jaki sposób potem tematy, jak długo mogą być interesujące dla pisarzy i dla wydawców. Także ja to bardzo obserwuję. Poza wszystkim też często współpracuję ze studentami albo z profesorami, którzy swoich studentów namawiają na to, że pisali książki o literaturze dla dzieci, młodzieży. Częstokroć ja jestem brany przez nich pod uwagę jako ten autor, którego wpływ oceniają, opisują. I dzięki temu mogę obserwować tak wieloletnie rzeczywiście mody, które zapoczątkowałem albo kto inny zapoczątkował. To jest bardzo ciekawe.
Wielu pisarzy dla dzieci zaczyna od tego momentu, dziecko nie chce czytać, napisze mu książkę i to będzie ta książka, dzięki której on będzie czytał i wszystkie inne dzieci. U pana też tak było?
To ja byłem tym dzieckiem, które nie chciało czytać. Dzięki temu, gdy już zacząłem czytać książki tak naprawdę z przyjemnością, a było to dopiero, gdy miałem lat 8-9, zacząłem tak naprawdę dzięki komiksom, które trafiły w moje ręce, dzięki bardzo mądrej pani bibliotekarce, która mi wcisnęła na siły te komiksy o Tysiu, Ramku i Atomku. No więc, gdy już przeczytałem te wszystkie komiksy, gdy polubiłem obsuwanie z przedmiotem jakimś w książkach, gdy polubiłem przewracanie kartek, szukania tekstu, przyglądanie się ilustracji, gdy odważyłem się sięgnąć po inne książki niż komiksy, to już było za późno tak naprawdę w moim życiu czytelnika na tak zwaną klasykę literacką dla tych najmłodszych dzieci. Ja tę klasykę literacką, te wszystkie wspaniałe książki takie jak na przykład Kubuś Puchatek poznałem dopiero już jako całkiem egzaltowany młodzieniec, jako młody tata, miałem wtedy 23 lata, gdy urodził się mój syn. Ja mojemu synkowi od pierwszego dnia, kiedy on się pojawił w domu po przyjechaniu z porodówki, od pierwszego dnia, czy miał 4 dni tak naprawdę, zacząłem czytać każdego wieczora przed snem, bo wiedziałem, że wprawdzie nic z tego nie zapamięta, ale bardzo chciałem go przyzwyczaić do tego rytuału, jakim jest czytanie. I dzięki Kacprowi, dla którego wypożyczałem albo kupowałem książki dla dzieci, także te, po które ja sam nie sięgałem, gdybym małym, małym dzieckiem, poznałem literaturę dla dzieci i zorientowałem się, że ona może być literaturą przez wielkie L. To było wspaniałe. Gdy napisałem pierwszą książkę o Kacprze, książkę Kasperiada, myślałem, prawdę mówiąc, że to będzie jedyna moja wycieczka w stronę literatury dziecięcej, no ale ku mojemu, nie ukrywam, radosnemu zaskoczeniu, książka dostała bardzo wiele różnych nagród. Wydawcy zaczęli do mnie wyzwaniać z pytaniem, panie Grzegorzu, a może pan by spróbował raz jeszcze? No i tak już próbuję od 20 paru lat.
pan już ma takich czytelników, którzy mają pewnie te 28 lat, jak pana syn. I przychodzą też na spotkania i opowiadają o swoich doświadczeniach z pana książkami.
I to jest tak niebywale wzruszające, gdy na targach książki pojawiają, albo na festiwalach literackich, albo biblioteka, które organizują przez spotkania, gdy pojawiają się ci już wyrośnięci czytelnicy, częstokroć sami już rodzice, którzy zdarza się, że mają zaczytany egzemplarz, na przykład Kacperiady, co to znaczy, mitów dla dzieci sprzed lat, to jest coś, co powoduje, że no, przyznam, że kręcą mi się czasami łzy w oczach, ukrywam to, jeszcze jestem w tym wieku, że umiem to ukryć, ale jednak kręcą się, bo też to udowadnia, że warto pracować. Poza tym też obserwuję z dużą przyjemnością te rodziny, do których trafiają książki. To prawda, że książka wróciła, a tam, gdzie zawsze było jej miejsce, czyli po prostu do inteligencji. Z tym, że to słowo inteligencja teraz określa dość szerokie na grupy społeczne. Fantastycznych czytelników, fantastyczne rodziny, ludzi twórczych, o mądrych oczach, inteligentnych, a moi czytelnicy mają jeszcze poczucie humoru. I prawdę mówiąc, jestem na spotkaniach autorskich, to otacza mnie taka Polska, w jakiej chciałbym żyć każdego dnia od rana do wieczora.
Uśmiechnięta, wesoła, między innymi na spotkaniu, które ja też obserwowałam, przyszły mamy ze swoimi dziećmi i ja nie wiem, kto kogo przeprowadzał, bo ja mam wrażenie, że to mama syna albo mama córkę.
Bardzo często zdarza się tak, że rzeczywiście na spotkania autorskie, zwłaszcza takim spotkaniu, które jest organizowane przez biblioteki po południu, czyli one są od razu, te spotkania są adresowane raczej do rodzin, bo przecież nie szkoła wtedy odpowiada za dzieci i tylko rodzice. Na tych spotkaniach zauważam, że proporcje są dość zabawne. Powiedzmy, 1/4 to są dzieci, a 3/4 rodzice, którzy, dziadkowie, opiekunowie, którzy widzę, że się świetnie bawią. Że te spotkania wtedy rzeczywiście mają też trochę inny charakter. Ja staram się mówić w taki sposób, żeby tych dorosłych też jednak mocno zainteresować, bo też zauważyłem, że nie ma nic gorszego niż znudzony na przykład tata. Czy znudzenie taty, znudzenie mamy natychmiast jest wychwytywane radarem, który ma w sobie każde dziecko, przez to właśnie dziecko i jest jakiś taki komunikat podświadomy, że książka równa się nuda. To jest też tak bardzo ważne, żeby pisać książki dla dzieci w taki sposób, aby nie męczyć, nie nudzić zmęczonego rodzica właśnie. Żeby ten rodzic chciał czytać. I muszę powiedzieć, że jednym z większych komplementów, jakie mogę usłyszeć, jest właśnie to, że rodzice czasami podbierają książki swoim dzieciom albo czekają, aż dziecko zaśnie, bo chcą doczytać do końca, tak? Coś, co zaczęli czytać tego akurat wieczora. Fantastyczne. To jest rzeczywiście, sprawia mi radość, bo też wiem, że ci moi czytelnicy są ludzie, którzy z poczuciem humoru, z dystansem do siebie, tacy, z którymi chyba umiałbym się zakumplować.
I tutaj pan poruszył jedną rzecz. Dziecko obserwuje rodziców, a my narzekamy, że dzieci w pewnym wieku nie czytają. No i tutaj rodzice powinni się uderzyć w piersi.
Tak, rzeczywiście według statystyk, ja jako osoba, która zajmuje się na co dzień literkami, uwielbiam cyferki i wcale nie chodzi mi, jak może jakaś osoba dorosła zaraz pomyślała, nie chodzi mi o honoraria, tylko chodzi mi o statystyki, które czytam z upodobaniem, zwłaszcza statystyki dotyczące czytelnictwa w Polsce. Co roku Biblioteka Narodowa publikuje bardzo duży raport dotyczący czytelnictwa. Z tego raportu wynika, że dzieci czytają kilkakrotnie więcej niż my dorośli. Problem pierwszy czytelniczy pojawia się w życiu dzieci wraz niestety z pierwszą komunią świętą, kiedy dzieci otrzymują smartfony z nieograniczonym dostępem do internetu i to jest początek jakby końca takiej czytelniczej pasji, bo okazuje się, że ten telefon jednak jest tak łatwym narzędziem do obsługiwania i tak uzależniającym, że wielu rodziców nie ma siła, żeby z tym walczyć. To powoduje, że ta książka staje się coraz bardziej przedmiotem może i sympatycznych wspomnień dzieciństwa, ale przedmiotem, który się nie sięga. Faktem jest, że my też dorośli nie potrafimy zapanować nad technologią, która nasze życie bardzo zmieniła i nie mam wątpliwości, że jeżeli my sami nie opanujemy pewnych odruchów i że sami nie będziemy pokazywali, że czytamy książki na przykład, no to nasze dzieci raczej nie będą zapamiętywały książki jako element życia dorosłego człowieka.
Żył kiedyś biedny chłopak imieniem Piotr. Jego jedynym kumplem był dziwny kot. Chłopak był biedny, bo jego wredny brat razem z żoną go posłali w świat. Nie załamywał jednak rąk ten Piotr, bo przecież w statku przypadł mu dziwny kot. A kot był zuch, na łapach dwóch dwa duże buty nosił. Poprzez świat i Piotrek był z tym kotem za pan brat. Dobrze im było i było miło, a wszystko to dzięki kota butom.
Kot w butach, kot, to chyba jakieś cuda. Kot w butach, kot w butach. Kot w butach, kot, to chyba jakieś cuda. Kot w butach, kot w butach, kot.
Aż kiedyś kotu się znudziło to, że już czarownika kraj. Piękna to była pora roku, maj. Kot stoczył walkę, a jego partner został królem w tym kraju. Zapytaniem podnosicie rączki, ja na ten fakt odpowiem tak. Odsyłam was teraz do książki. Odsyłam was teraz do książki. Odsyłam was teraz do książki.
Dzisiaj w Zamkolandii rozmawiam z Grzegorzem Kazdepką o jego twórczości, a miałam tę przyjemność podczas jego spotkania z dziećmi w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w filii numer 18 w Rzeszowie. Posłuchajcie teraz, co spotka detektywa Pozytywkę.
Zamkolandia.
Zwracamy do tej serii, którą pan rozpoczął. Teraz bardzo kochanej przez i rodziców, którzy czytają dzieciom ją na dobranoc, tak jak ja między innymi czytałam, ale też ciekawa rzecz, którą ja się dzisiaj dowiedziałam. Myślę, że wiele dzieci się ucieszy. Pozytywka będzie miała kontynuację.
I to od razu w dwóch odsłonach. Bardzo długo, zresztą bardzo przepraszam, ale różne rzeczy wpłynęły i COVID, i nawet wojna w Ukrainie, na to, że wydawca trochę się wahał, czy ma już wydać tę kolejną książkę o Pozytywce, czy nie. Uważam, że zawsze jest czas na śmieszne książki dla dzieci, a może właśnie w czasach smutnych najbardziej jest na to czas. W każdym razie wreszcie doczekamy się dwóch nowych części Pozytywki. Oczywiście nie razem, ale będą w przyszłym roku. Książka pod tytułem Dzieciństwo detektywa Pozytywki, gdzie Pozytywka, mały genio, Pozytywka trafi do szkoły i zobaczymy, jakim był uczniem. Oraz książka, którą napisałem specjalnie na prośbę, a właśnie na żądanie pewnego fanklubu. Fanklubu, który założyły mamy moich czytelników. To jest taki fanklub, który nigdy nie prosi, zawsze żąda. Mamy z fanklubu zażądały książki pod tytułem Miłość detektywa Pozytywki. I ja zamierzam rzeczywiście wpakować, prawdę mówiąc już wpakowałem, Pozytywkę w miłość. Jakieś dziecko krzyknęło niedawno na spotkaniu autorskim, gdy wyznałem to, że będzie taka część. Jakieś dziecko krzyknęło, Boże, to już po Pozytywce, ale nie, to będzie miłość szczęśliwa, która sprawi, że wcale Pozytywce życie nie przestanie chcieć.
Bolek i Lolek dostali tole po 10 latach, bo dzieci tego żądały. Czy pan też miał jakieś takie jeszcze, oprócz klubu mam żądania co do napisania książek?
Ze wstydem to opowiadam, bo autor powinien doskonale znać swego bohatera, gdy siada do pisania im książki. I ja wydawało mi się, że doskonale znam detektywa Pozytywkę. Chociaż faktem jest, że każda kolejna książka, którą piszę o Pozytywce, coś nowego mi o niej mówi. Bo też jest to taka tajemnica pisania, która polega i na tym, że my pisząc książkę czasami dajemy się bardzo ciągnąć za pomysłami, za tym, co nam podpowiada bohater. Trudno to zrozumieć, tak naprawdę, ale bohaterowi przejmują kontrolę czasami nad autorem i ja coraz więcej dowiaduję się o Pozytywce, gdy piszę książki o nim. No i po napisaniu 4 książek o Pozytywce, gdy byłem taki przekonany, że o tym bohaterze już tak dużo wiem, pojawiłem się na jakimś spotkaniu autorskim, na którym były dzieci 7- i 8-letnie. Jakaś dziewczynka podniosła rękę i zapytała mnie nagle niespodziewanie, proszę pana, a jak Pozytywka ma na imię? Ja wtedy zbaraniałem, bo uświadomiłem sobie, że ja nie wiem, jak mój bohater ma na imię detektyw Pozytywka. Przecież detektyw to nazwa funkcji, a Pozytywka tego nazwiska. Wraz więc z wydawnictwem, które wydaje książkę Pozytywce, ogłosiliśmy wśród internautów konkurs na wymyślenie imienia dla tego geniusza detektywistyki, jakim jest Pozytywka. I internauci wymyślili imię geniuszowi przystające najlepiej. Pozytywka będzie nosił mi imię Eugeniusz. No stąd ten mały genio w książce Dzieciństwo detektywa Pozytywki.
Iść nie miały siły,
coś, za co pana bardzo cenię jako mama też, ale jako czytelnik, bo wytłumaczenie dzieciom trudnych spraw, trudnych pojęć w prostym języku to jest naprawdę mistrzostwo i tego się nie każdy autor nawet dla dzieci podejmie. Dlatego książki Co to znaczy? Albo Bon czy ton, czyli Rzecz o savoir vivre. Jak pan na to wpadł, żeby właśnie dzieciom tłumaczyć to, o czym dorośli mówią, a nie potrafią im tego wytłumaczyć?
Ja bardzo wiele zawdzięczam mojemu synkowi, naprawdę. Już synalowie mu powinien był powiedzieć, bo mój syn ma lat 28. Ale przecież kiedyś był małym chłopcem i chodził na przykład do szkoły podstawowej i zaczynał się uczyć i czytania, pisania, także różnych zwrotów, takich jak związki frazologiczne. W rozmowie z Kasprem kiedyś, z Kasprem wtedy 7-letnim, zorientowałem się, że iż mimo, że Kasper jest takim chłopcem, no jakby zadbanym intelektualnie, myśmy bardzo dbali o to, żeby on rzeczywiście, żeby z nim rozmawiać, czytać mu książki. No to był chłopak naprawdę, którego dzieciństwu nic nie brakowało. Z zaskoczeniem jak zobaczyłem, że on pewnych, wydawało mi się, oczywistych związków frazologicznych nie rozumiem. One są coraz rzadziej używane. No i pomyślałem wówczas, że napiszę książkę dla dzieci, która by tłumaczyła bardzo prosty sposób znaczenie takich najpopularniejszych polskich frazologizmów. Pomógł mi jeszcze oprócz Kacpra jego kolega, który był fantastycznym chłopcem, ale który ilekroć do mnie przychodził, a wiedział, że jestem pisarzem, od razu krzyczał od progu, że nienawidzi czytać książek. I mówił mi, że czyta wyłącznie dowcipy w pismach wędkarskich swego taty. To ciekawe, co to był za dowcipy. Ja pomyślałem sobie wtedy, że okej, to był Bartek właśnie. Bohaterem książki, co to znaczy, jest chłopiec imieniem Bartuś. Pomyślałem sobie, no dobrze, spróbuję napisać książkę, która będzie udawała zbiór dowcipów, króciutkie opowiadania, tam w sumie jest mało literatury, tam jest taka samo scena, taka sama akcja, prawda? Króciutkie, zabawne opowiadania, przy tym dzieci mają chichotać, a że przy okazji czegoś nauczą, to już trudno. I tak Bartka rzeczywiście udało mi się podstępem zagonić do książek. Dzisiaj jest nauczycielem, uwaga, w liceum języka polskiego. Tenże Bartek, który nienawidził czytać książek i krzyczał od progu, że nie będzie czytał książek. A książka Bon czy ton, jedna z moich 6 książek o takich nieznośnych bliźniakach, o Kubie i Bubie. To jest książka, która tłumaczy łatwe i trudne zasady savoir-vivre. Też składa się z krótkich opowiadań. Uznałem, że skoro uczymy dzieci języka angielskiego, żeby im się łatwiej żyło w świecie, tak? No bo właśnie to po to ten język pojawia się w kształceniu naszych dzieci, czy w ogóle języki obce, ale ten język angielski jest tutaj najpopularniejszym. Pomyślałem, że takim drugim elementem, który bardzo pomoże każdemu, który pozna pewne zasady, to będą zasady w savoir-vivre. Osoba, która zna zasadę savoir-vivre, czuje się pewniej w świecie, bo wie, jak się zachować. Pomyślałem więc, że wytłumaczę dzieciom, ale i przy okazji dorosłym, czym są zasady savoir-vivre, jakie to są zasady. Ta książka ukazała się po raz pierwszy 20 lat temu, więc być może powinienem teraz ją przejrzeć i coś dopisać, może coś wykreślić, bo realia się przezmieniają, tak? Telefon komórkowy nagle, który zmienił nasze życie, maile i tak dalej. Ale jest to taka podstawa zasad savoir-vivre, których powinniśmy uczyć dzieci dokładnie z tym powodów, dla których uczymy języka angielskiego, żeby mi się po prostu łatwiej żyło na tym świecie.
Pan ojciec jedynaka, zupełnie inaczej się wychowuje jedynaka niż dwójkę dzieci, jeszcze dziewczynka i chłopca, nieznośna, Kuba i Buba. Skąd pomysł, skąd pan czerpał? Bo musiał pan mieć, bo doskonale są opisane. Jak się czyta to, co wyczyniają Kuba z Bubą, to ma się od razu film przed oczami i widzi się niejedną parę dziecięcą.
Tak, te pary, no być może też, to też w tym tkwi tajemnica, że te pary dziecięce, każda inna, inaczej się każda jest w jakiejś tam mierze do siebie podobna. Ale Kuba i Buba to są postaci inspirowane prawdziwymi. Prawdziwymi, które oczywiście nie były aż tak karykaturalne jak w mojej książce, bo te ich zachowania były bardzo przerysowane. Świadomie zrobiłem te przerysowane postacie, żeby to było wszystko zabawniejsze. Gdy mieszkałem w Warszawie na Żoliborzu, w takiej starej kamienicy zbudowanej z takich solidnych cegieł, grube mury, pomimo tych grubych murów, każdego poranka budziła mnie awantura dochodząca za ściany mego mieszkania. Tam po paru tygodniach poznałem sympatycznych, rudowłosych mieszkańców pokoiku, który graniczył z moją sypialnią. To był właśnie Kuba i Beata, która nie lubiła swojego imienia i na nią wszyscy mówili Buba. A potem też poznałem ich rodziców. Nawet byliśmy tak bliskimi sąsiadami, że czasami u siebie imprezowaliśmy, pijąc herbatkę i jedząc ciasto. I Kuba i Buba lubili książki o sobie, dopóki nadal lubią, z tym, że dzisiaj już wyrośli. W książkach się nie starzeją, bo to jest właśnie ten przywilej bohaterów literackich, oni się nie starzeją. Mają cały czas tych 8 lat, 9 lat, sam nie wiem, mniej więcej 8-9 lat. W rzeczywistości pierwowzór Kuby i Buby, rodzeństwo, mają już lat chyba po 33 albo 4. Kuba mieszka w Toronto i pracuje w przemyśle kosmicznym. Wysyła satelity telekomunikacyjne w kosmos, jest fizykiem, a Buba jest dziennikarką, która ma córeczkę w tej chwili 4 albo 5-letnią i bardzo boi się, że córka kiedyś nauczy się czytać i dowie się, jakim okropnym dzieckiem była jej mama.
Dziwaczka, lecz zamiast trzymać gdzieś od mnie. Znosiła ja Jana twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przepukaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem.
Można ją upiec.
Pan kuchacz kaczkę starannie piekł jak należy w brytwanie. Lecz bym miał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.
Czy ma pan ukochane dziecko, czyli swoją ukochaną książkę, czy wszystkie pan kocha równo jak dzieci?
Nie martwię się o książki, o pozytywce. To jest trochę tak, są takie dzieci, które są pewne siebie, wiemy, że sobie zawsze w życiu poradzą, prawda? To ja mam takie dzieci pewne siebie, to sobie zawsze w życiu poradzą, na przykład właśnie pozytywkę. Mam też takie dzieci, które muszą bardziej się troszczyć, a mam też takie dziecko ukochane rzeczywiście, które mogę też określić słowem klapa wydawnicza, bo pochwalę się słuchaczom, że prawie wszystkie moje książki osiągnęły status bestsellera. Wydawca, co to jest bestseller, wytłumaczę tym najmłodszym. Wydawca wydał bardzo dużo książek, bardzo dużo osób te książki kupiło. Wydawca zarobił bardzo dużo pieniędzy, był bardzo szczęśliwy. Przeciwieństwem bestsellera jest klapa wydawnicza, czyli wydawca wydaje książkę, bardzo mało osób tę książkę kupuje, wydawca bardzo mało zarabia i jest bardzo smutny. No i akurat trafiło na moją ukochaną książkę, kiedy byłem mały, że stała się klapą wydawniczą. Wydawca wydał książkę, kiedy byłem mały, mało osób ją kupiło, mało wydawca zarobił, a ja jestem zadowolony, bo w magazynie mojego wydawcy cały czas jeszcze znajduję wydaną już dawno temu książkę, kiedy byłem mały. To jest książka o moim dzieciństwie, która jest rzeczywiście tak napisana, że chyba bardziej dla dorosłych niż dla dzieci, może też i dlatego dzieci po nią nie sięgają. Dorośli bardzo chętnie, zauważam właśnie po studentach, z którymi czasami mam kontakt. W magazynach cały czas jest ta książka, ja mogę sobie jakiś czas za grosze ją kupować i rozdawać przeciom.
Czy pan lubi spotkania z dziećmi?
Bardzo się do nich stęskniłem. Ja kiedyś jeździłem bardzo często na spotkania autorskie z dziećmi i uwielbiałem to, bo też poznawałem dzieci, ale też nabierałem pewność siebie, widziałem, że te moje pomysły do nich trafiają. Poza tym, proszę pamiętać, że spotkanie literackie to jest jednocześnie rodzaj poligonu literackiego, bo my autorzy w czasie spotkania, chociaż akurat dzisiaj było inne spotkanie, ono było moderowane, jeżeli sami prowadzimy spotkanie, to jednocześnie często czytamy fragmenty książek, słucham wtedy pilnie, jak dzieci reagują na te fragmenty, co je śmieszy, co powoduje, że są bardzo skupione. No i jest to bardzo fajne pole obserwacji czytelnika w takich warunkach naturalnych. Ja dużo jeździłem na spotkania, a potem poczułem, że jeżdżę za dużo, że właśnie więcej jeżdżę niż piszę, więc powiedziałem mojej agentce, że musimy zrobić sobie 2 lata przerwy, że mógł spokojnie zatęsknić do spotkań, że mógł spokojnie popisać. Rzeczywiście zrobiliśmy tę 2-letnią przerwę, po czym nastąpiła afera zwana COVID-em, więc znowu były 2 lata bez spotkań autorskich i ja się do tych spotkań po tych 4 latach niebywale wręcz tęskniłem. I teraz muszę powiedzieć, że jeżdżę na spotkania, już wchodzę do biblioteki, już jestem szeroko uśmiechnięty, bo wiem, że za chwilę spotka mnie to, co tak bardzo lubię. Rozmowy z dziećmi, ich pełne przejęć, pytania, czasami zabawne sytuacje. Też najczęściej rzeczywiście wywołane jakimś pytaniem, bo dzieci pytają, proszę państwa, o wszystko. Dzieci pytają i o rozmiar buta, i o to, czy lubi się całować, i zadano mi nawet pytanie tak okrutne, jak czy był pan kiedyś przystojny. Przyznam, że jednak to buduje mój dobry nastrój, bo pisarze powinni mieć do siebie dystans, my dorośli w ogóle powinniśmy mieć do siebie dystans, a gdy się słyszy coś takiego, to po prostu budzi się samą uśmiech.
Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę, a nie słyszałam u nikogo wcześniej, przynajmniej autorów, których ja widziałam na spotkaniach, zwraca się pan do dzieci per pan, per pani. Dzieci też to zauważyły.
No tak, uważam, że po pierwsze moim czytelnikom wszystkim się należy po prostu szacunek. Po drugie też zauważyłem, że to na dzieciach robi wrażenie, a to sprawia, i to już praktyczna przynęga, której tak postępuje, łatwiej zapanować nad dziećmi, do których się zwracamy per pan, pani, niż nad dziećmi, do których mówimy na ty. Ponieważ one jednak są na tyle tym zaskoczone, a inaczej tak usztywnione swoją ważnością, że są od razu odrobinkę cichsze na spotkaniu. Ale ja rzeczywiście uważam, że nam, ludziom się po prostu należy wzajemny szacunek.
Co Grzegorzka Zdebkę na co dzień ma w głowie?
Czytanie. Czytanie. Pisanie także. Sprawy związane z moim synem, moją żoną. I z gotowaniem, bo uwielbiam gotować.
O tym też były książki. I jeszcze powiedzmy dzieciom, tym, które nie lubią czytać, bo rzeczywiście wiele dzieciaków zaczyna od komiksów. To zdradźmy teraz na samym końcu. Który komiks pana tak zaczarował?
Pierwszym komiksem, który naprawdę spowodował, że wręcz oszalałem, że moja głowa spuchła po prostu z wrażenia, pomyślałem sobie, jaka to jest fantastyczna sprawa, komiks, to był komiks o tytusie Romku i Atomku, napisany i narysowany przez babcia Chmiela, czyli przez Jerzego Chmielewskiego, wspaniałego autora, który wydał tych komiksów bardzo, bardzo dużo. Komiksów, które czytali dziadkowie moich czytelników, rodzice moich czytelników i moi czytelnicy, i ja też je czytam cały czas, ponieważ one mają w sumie moc takich naturalnych antydepresantów. Mają moc uśmierzania smutków. Gdy jestem trochę smutnawy, gdy mam chandrę, sięgam po komiks babcia Chmiela, po jakikolwiek tytusa, którego na moich półkach zawsze można znaleźć, biblioteczny w domu, czytam parę stron, uśmiecham się i świat znowu wydaje mi się piękniejszy.
I dlatego nie wolno sobie odmawiać czytania książek.
Ale po co w ogóle sobie odmawiać przyjemności? A czytanie jest przyjemnością i w ogóle też nie mówmy o czytaniu w kategoriach czytajcie, żeby być mądrzejszymi, bo czytajmy, żeby po prostu przyjemniej przeżyć parę godzin swego życia w tygodniu, bo to ma być przyjemność. Poza tym my rodzice, teraz podpowiem, proszę, żeby dzieci nie słuchały tego, co powiem. My rodzice czasami robimy taki błąd, że mówimy o książce jako o elemencie życia grzecznego dziecka. A ja uważam, że w naszych czasach książki nie są kierowane do grzecznych niuni. W naszych czasach książki czytają przyszli wynalazcy, rewolucjoniści, buntownicy, niepokorni obywatele, którzy pogonią każdego, kto będzie chciał, żeby żyli nie tak, oni sobie tego życzą. No to książki są dla chuliganów intelektualnych i takich wychowujmy ludzi.
I tymi słowami kończymy rozmowę. Dziękuję za spotkanie w Zamkolandii Czytelniczej, a naszym fantastycznym gościem był Grzegorzka Zdebkę.
Bardzo dziękuję.
Poszedł sobie raz kapturek ścieżką leśną pośród górek, do chałupki chorej babci, by jej zanieść dżem z malinek. Parę na futerku kapci i termofor pod pierzynę. Nagle przed nim groźnie błyska szereg wilczych zębów spyska.
Dokąd będziesz, dziewczę chorze? Wilk zapytał. Jedną chwilkę przecież mi poświęcić możesz. Bardzo grzecznym jestem wilkiem.
Czas dowiedzieć się, co myślą o Grzegorzu Kazdebkę odbiorcy jego literatury, czyli dzieci. Zapytałam o to dwie uczennice ze szkoły podstawowej nr 24 w Rzeszowie, które były obecne na spotkaniu autorskim w filii nr 18 Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
Adela Dudek.
Ania Kujałowicz.
Byłyście na spotkaniu z panem Grzegorzem Kazdebkę. Jak go sobie wyobrażałyście? Czy właśnie tak, jak go widziałyście na żywo?
Tak, właśnie myślałam, że będzie grubszy i niższy.
Ja tak samo jak Adela na przykład, ale my też myślałam, że będzie wysoki.
Jaki on jest?
Miły i ma charakter taki radosny. Taki trochę dziecięcy.
Podobało wam się na spotkaniu?
Mi się bardzo podobało. Myślałam, że będzie gorzej.
A dlaczego?
Nie wiem.
Co miało być gorzej?
Myślałam, że to jest nudniejsze niż aktor i dlatego.
A mi się bardzo podobało. Jest bardzo miły.
Czy poszłybyście jeszcze raz na spotkanie z panem Grzegorzem jako autorem książki albo teraz z innym autorem książek dla dzieci?
Tak, tak, też bardzo by chciała.
O czym pan Grzegorz opowiadał na tym spotkaniu? Trochę zdradźmy dzieciom.
Swoje książce, tej o Kacprze, jego synu. Różne rzeczy. Pan Grzegorz opowiadał o, jak stworzył tą książkę, skąd wziął pomysły.
Jaką?
Na przykład w moim brzuchu siedzi zwierzę.
Pan Grzegorz do was mówił, proszę pani, proszę pana. Jak wam się to podobało, że on do was tak się zwracał?
Fajnie. Bardzo fajne i miłe to było wtedy.
Jakie książki są waszymi ulubionymi i jakie książki dacie do podpisu panu Grzegorzowi?
Ja dam te dwie, bo to jest mojej siostry jedna, a ja dam Wielką Księgę Uczuć.
A która jest twoja ulubiona?
Wielka Księga Uczuć.
Dlaczego?
Bo jak byłam młodsza, to ją bardzo lubiłam i przez nią byłam grzeczniejsza. Ja lubię, ja mam książkę Wielka Księga Uczuć i co to znaczy po raz drugi, ale by chciałam też mieć o tym jego synie.
Czyli Kacperiady?
Tak, bo to śmieszne się wydaje.
Czyli pan Grzegorz zachęcił cię do czytania książek?
Tak, ale ja też zawsze chciałam takie pisać i odkąd byłam malutka, to zawsze ja rysowałam obrazki, tata pisał, ja mu dyktowałam, a teraz to ja piszę i potem opowiadam mamie.
Myślisz, że mogłabyś też zostać autorką książek dla dzieci albo dla dorosłych w przyszłości?
Dla dzieci i dla dorosłych.
Pan Grzegorz cię zachęcił do tego?
Nie, ja od dziecka miałam takie poczucie, że ja jakby lubiłam takie właśnie światy sobie stwarzać, takie moje marzenia albo moje sny.
Czy polecacie dzieciom innym, które być może będą miały okazję spotkać się z panem Grzegorzem, żeby przyszły na spotkanie z nim?
Tak, dlatego, że ma fajne książki i są bardzo fajne.
Jak do ciebie dotarła pierwsza książka pana Grzegorza? Rodzice ją kupili, czy gdzieś o niej się dowiedziałaś?
Ja mam po siostrze i po bracie książki właśnie, ale tą dostałam na Wigilię.
I byłaś zadowolona?
Tak. Ja bardzo polecam. Pan Grzegorz jest miły i wesoły. Ma książki wesołe, jakieś też ma horrory.
Będziesz jeszcze czytała jego książki, bo on strasznie dużo książek napisał.
Raczej tak. Tak, właśnie chcę sobie kupić na różnych sklepach książki, by wyłożyć w bibliotece.
Trzeba zagadać, trzeba zapytać o zdrowie, żeby usłyszeć odpowiedź. Cykada z tym nie ma problemu, nie dziwi się niczemu, po prostu daje głos, a wtedy jeży się włos. Cykada u nas nie gada, może jej klimat nie odpowiada. Cykada u nas nie gada.
Kto jeszcze nie zna twórczości Grzegorza Kazdepkę, to gorąco go do tego zachęcam, by się z nią zapoznał. Zapewniam, że każda biblioteka ma jego książki na swoich półkach. To już wszystko, co przygotowałam dla was w Zamkolandii Czytelniczej, miłej i zaczytanej niedzieli. I do usłyszenia, Małgorzata Iwanicka.
Pozdrawiam. Chodzi tam,